Laudetur Jezus Chrystus, tu Radio Watykańskie. 6 lipca wita Państwa Krzysztof Bronk. Wprowadzony ostatnio w Polsce przymus szczepieniowy będzie tematem cotygodniowego felietonu bioetycznego księdza Piotra Kiniewicza. Wcześniej nadamy rozmowę Rafała Łącznego z rzecznikiem episkopatu, księdzem Józefem Klochem. Będzie w niej mowa o funduszu kościelnym i finansowaniu kościoła. Episkopat i rząd wciąż nie doszli w tej kwestii do porozumienia. Posłuchajmy.
Od kilku miesięcy trwają rozmowy z rządem na temat przekształcenia funduszu kościelnego i zmiany sposobu finansowania kościoła w Polsce. Ostatnie miesiące nie przyniosły jakichś ostatecznych, szczególnych rozwiązań, ale pewne kwestie udało się ustalić.
Rozmowy o pieniądzach nigdy nie są łatwe, ale rozmowy trwają, nie zostały zerwane. Mało tego, rozmowy są bardzo merytoryczne. Obydwie strony wysuwają pewne argumenty, również pewne wyliczenia. I to jest ogromny plus tych rozmów, że one są nie tyle emocjonalne, co merytoryczne. I to należy podkreślić. Istotną też kwestią jest to, że obydwie strony zgadzają się co do podpisania wcześniej umowy, zanim projekt ustawy trafi do Sejmu. My mamy też tę świadomość, że rozmawiając jako największy z kościołów w Polsce, wypracowujemy pewną pozycję dla innych kościołów i związków wyznaniowych, które są znacznie mniejsze niż Kościół katolicki. Zasada równości wszystkich kościołów i związków wyznaniowych mówi, że to, co praktycznie zostanie wypracowane przez stronę katolicką, będzie również obowiązywało w innych wspólnotach.
Dlaczego te rozmowy są takie istotne? Dlaczego ta likwidacja funduszu kościelnego i dalej zmiana sposobu finansowania kościoła w Polsce jest tak istotna?
Może przypomnijmy, ja wiem, że to już będzie 128 raz, ale przypomnijmy, że ten fundusz powstał w 1950 roku na podstawie dóbr, które zostały Kościołowi odebrane i nigdy nie wrócą. Dlaczego? Dlatego, bo, no można powiedzieć, państwo stworzyło ustawę, no taką janosikową, ale jednak ustawę. To było prawo ustanowione i ileś tam set czy 10 000 hektarów zostało odebranych Kościołowi i po prostu znacjonalizowanych. I ówczesne władze zdecydowały, że dochód z tych zabranych nieruchomości będzie wypracowywał pieniądze dla tego funduszu. To nie jest tak, że te 100 milionów na przykład dzisiaj bierze się z powietrza, że to jest wydarte budżetowi, tylko to są pieniądze wypracowane z dóbr zabranych kiedyś. Ponieważ to jest bardzo, bardzo stary już system, mający 60 lat. Strona kościelna dawno mówiła, zmieńmy to, zróbmy z tego coś nowocześniejszego, przekształćmy to. No i przecież nie kto inny, jak ówczesny sekretarz generalny Stanisław Budzik, biskup, powiedział, może to zamienimy na 1% odpisu podatkowego na podobnej zasadzie, jak jest to w organizacjach pożytku publicznego. No i chwycił ten pomysł, a teraz trzeba się dogadać na temat wysokości tego procenta bądź jego ułamka.
Ksiądz powiedział, rozmowy trwają, atmosfera jest dobra, dyskusja merytoryczna, ale w przestrzeni medialnej, tak to nazwijmy, funkcjonuje tylko to zagadnienie wysokości odpisu. Strona rządowa mówi 0,3%, Kościół 1, 0,6, 0,5 w najgorszym przypadku. Gdybyśmy przedstawili te argumenty, które strona kościelna referuje podczas spotkań z przedstawicielami rządu.
Ale zacznijmy od strony rządowej. Bo w jaki sposób strona rządowa doszła do przekonania, że to powinno być 0,3%? No, na podstawie takiej, że oto jeśli wedle założeń właśnie rządowych dany Polak choć raz w miesiącu chodzi do kościoła, to z całą pewnością odpis swój z podatku przekaże na kościół. No przepraszam, ale to jest założenie. Mało tego, to jest założenie bardzo optymistyczne, ponieważ organizacje pożytku publicznego korzystające z jednego całego procenta odpisu, jakie mają wyniki? No do dzisiejszego dnia 38%. A 62% polskiego społeczeństwa śpi. Nikomu nie przekazuje tego 1%, więc dlaczego miałoby nastąpić takie przebudzenie nawet w wypadku ludzi, którzy tylko raz chodzą w miesiącu do kościoła? Nie jest zrozumiały dla strony kościelnej ten argument. I właśnie z tej liczby przynajmniej raz w miesiącu uczestniczących w mszach świętych, po stosownym przemnożeniu i podzieleniu, wyszło, że no właśnie to wystarczy 0,3% i to będzie ta sama suma, jaka dziś jest.
Z funduszu kościelnego.
Właśnie, jest porównywana do funduszu kościelnego dzisiaj, a wtedy by pochodziła z tego dobrowolnego odpisu podatkowego. No tylko założenie jest jakby nadoptymistyczne, na co zwraca uwagę strona kościelna i mówi tak, jeżeli tyle lat już jest odpis na organizację pożytku publicznego i to daje 38% ogólnie społeczeństwa tego obudzonego, obywatelskiego, świadomego, że może odpisać 1%, no to jeśli założymy, że to będzie 30 w wypadku Kościoła, to tak na pierwsze kilka lat to będzie dobrze. No to wtedy to nie jest 100 milionów. I stąd sugestia strony kościelnej 0,506. Ale uwaga! Kościelni prawnicy wymyślili coś bardzo interesującego, mianowicie tak zwaną kotwicę. Jeśli cud by się stał i strona kościelna uzyskała więcej niż 100 milionów z odpisów podatkowych, to strona kościelna nie bierze nic powyżej tych 100 milionów na czas kłopotów naszego budżetu, a dokładnie na czas obowiązywania pewnej procedury Unii Europejskiej, kiedy zbliżamy się właśnie do tej granicy magicznej, że wszystko może lec w gruzach, jeśli chodzi o budżet, to właśnie ta procedura w Polsce obowiązuje. Nie jest wcale intencją kościoła w Polsce, żeby doprowadzać budżet państwa do załamania.
Jest jeszcze kwestia tak zwanego okresu przejściowego, ale tu chyba udało się w miarę dojść do porozumienia obu stronom.
Udało się dojść do porozumienia o tyle, o ile. To znaczy strona kościelna w ogóle nie chce tego okresu przejściowego i mówi, zatwierdźcie to 0,5 albo 0,6 łącznie z mechanizmem kotwicy i może w ogóle nic nie będziecie musieli dopłacać.
No bo właśnie, wyjaśnijmy, że okres przejściowy miałby polegać na tym, że jeżeli z odpisu podatkowego nie uzbiera się powiedzmy te 90-100 milionów, to z budżetu państwa ta brakująca kwota przez ten okres przejściowy miałaby być dopłacana.
Tak jest i przy poziomie 0,3% wynikałoby z tego, że praktycznie rzecz biorąc budżet musiałby ciągle albo bardzo długi czas przynajmniej dopłacać. No to po co tworzyć jakąś fikcję, że to się usamodzielniło już, że oto budujemy społeczeństwo obywatelskie, bardzo świadome tego, że może przekazać jakieś pieniądze Kościołowi i związkom wyznaniowym. Właśnie chciałbym, żeby na to zwrócić uwagę, że to nie chodzi tylko o Kościół katolicki, ale w ogóle o wszystkie kościoły i związki wyznaniowe w Polsce. Więc jeżeli mamy taką sytuację właśnie, że zaakceptowane byłyby te zupełnie bezpieczne mechanizmy proponowane przez stronę kościelną, no to wydaje się, że już tylko pozostaje decyzja polityczna. No i jeszcze rzecz jedna. W stronie kościelnej wydawało się, że negocjacje polegają na tym, że wychodzimy z pewnych punktów wyjściowych i spotykamy się gdzieś w środku. Tymczasem tylko Kościół katolicki schodzi z tego 1% w dół, natomiast tak jak strona rządowa przyszła na pierwsze spotkanie z 0,3%, tak nic nie drgnęło od tego czasu.
Na co obecnie pieniądze pochodzące z funduszu kościelnego są przeznaczane, a tym samym na co będą w przyszłości przeznaczone te kwoty pochodzące z odpisu podatkowego, bo jak się domyślamy, pewnie prędzej czy później do jakiegoś porozumienia uda się dojść.
W ustawie z 1950 roku była mowa o ubezpieczeniach społecznych, o ubezpieczeniach zdrowotnych osób duchownych, o remontowaniu obiektów sakralnych. Gdy obecnie ten fundusz kościelny funkcjonuje, to zasadniczo 100% niemal tegoż jest przeznaczane na ubezpieczenia społeczne dla duchownych, którzy nie są zatrudnieni na umowę o pracę. Uwaga, powtórzę to jeszcze raz, wszystkich duchownych. I kościoła katolickiego, i protestanckiego, i prawosławnego, i wspólnoty wyznaniowej, która ma 128 osób. A na przykład 12 duchownych jest wśród tych 128 osób z danego kościoła. Natomiast po tej reformie na pewno byliby ubezpieczeni z tych pieniędzy misjonarze. Na pewno siostry klauzurowe. A co będzie zresztą zobaczymy. Zapewne jakaś część, może nawet i znaczna, tych funduszy byłaby właśnie związana z ubezpieczeniami, czyli jakby wraca do skarbu państwa w formie różnego typu składek. Nie jest wykluczone, że jakąś część tych funduszy da się przeznaczyć też na inne cele edukacyjne, charytatywne, społeczne. No, trudno na razie dzielić skórę na niedźwiedziu, bo nie wiadomo, jak duża jest ta skóra.
Wydaje się, proszę księdza, że trzeba jeszcze zwrócić uwagę na jedną kwestię, że po wprowadzeniu tego dobrowolnego odpisu podatkowego na rzecz kościoła, czy szerzej na rzecz kościołów i związków wyznaniowych, nie zniknie coś, co dobrze znamy z naszych kościołów, czyli taca.
Taca nie zniknie, nie znikną różnego typu tak zwane stypendia amszalne, czy nie znikną również i ofiary składane przy okazji ślubów, pogrzebów, chrztów i tak dalej, bo naprawdę utrzymanie budynków kościelnych, całej obsługi tychże, organizowanie całego życia religijnego, to nie jest tylko owe 100 milionów złotych, czy tam około 100 milionów złotych, to jest naprawdę pewna tylko część tego, co moglibyśmy w cudzysłowie nazwać budżetem wszystkich diecezji, zakonów, instytucji kościelnych. Część, bardzo niewielka część. Zawsze tak było i we wszystkich społeczeństwach związanych z religią, że ci, którzy służą danej społeczności posługą religijną, są przez nich utrzymywani. I jesteśmy czasem pytani, a może by tak podatek kościelny wprowadzić jak w Niemczech, a może by duchowni byli wynagradzani z budżetu państwa tak jak w Czechach czy na Słowacji? Odpowiadamy nie, bo wtedy to są już mechanizmy naprawdę pewne obowiązujące i obowiązkowe, podczas kiedy nie jest to takim proprium, taką właściwością społeczności kościelnych, właśnie coś obowiązkowego. Nie, to jest właśnie coś, co jest ofiarą dobrowolną i tego Kościół w Polsce się trzyma.
Jak ksiądz widzi dalsze negocjacje, jeżeli chodzi o czas? Zbliża się okres wakacyjny, zatem można się spodziewać, że raczej zostaną one przerwane, ale czy jeszcze w tym roku, zdaniem księdza, uda się dojść do porozumienia, by w 2013 już ten dobrowolny odpis podatkowy funkcjonował?
Do momentu, kiedy skończą się negocjacje, dotąd trudno będzie mówić, od kiedy to prawo będzie obowiązywało. Okres wakacyjny to jest wyhamowanie wszelkiego typu rozmów, negocjacji, ale trochę i właśnie opadnięcie emocji, więc sądzę, że czas powakacyjny przyniesie dobry skutek w tej postaci, że te rozmowy zostaną zakończone. Bo powtarzam, to jest jednak rozmowa na argumenty. I może właśnie trzeba dać każdej ze stron trochę jeszcze czasu, żeby doprecyzowały jedna i druga strona swoje stanowiska i ufam, że negocjacje jednak będą polegały na tym, że nie okopie się każda ze stron, zresztą nie okopała się strona kościelna przy swojej pozycji, tylko gdzieś w środku się spotkamy.
Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję.
Z księdzem Józefem Klochem rozmawiał Rafał Łączny. Bioetyczny labirynt. Pogadanki księdza Piotra Kieniewicza, Marianina. Szczepieniowy przymus.
W 1796 roku wynaleziono szczepionkę przeciw ospie. W 1882 roku Ludwik Pasteur zaproponował wykorzystanie mikrobów, jakie nazywał, do wywołania efektu obronnego w zainfekowanym wirusem wścieklizny organizmie. Wydawało się wówczas, że otwarty został nowy rozdział w medycynie, rozdział skutecznej, nowoczesnej walki z chorobami zakaźnymi. I rzeczywiście okazało się, że wiele dotąd nieuleczalnych chorób można leczyć metodą szczepień. Lista chorób, przed którymi można się było w ten sposób zabezpieczyć, szybko rosła, może nawet za szybko. Ale choć się udało wyeliminować wiele groźnych chorób, wykorzystanie szczepionek w medycynie trudno ocenić jednoznacznie. A to z kilku powodów. Po pierwsze, szczepionki nierzadko skonstruowane są w oparciu o zmodyfikowane wirusy, które infekując organizm szczepionej osoby, jednocześnie pozostawiają w niej trwały ślad, wykraczający poza przekazaną układowi odpornościowemu informacje na temat danej choroby. Innymi słowy, uodparniając na jedno schorzenie, szczepionki przynoszą inne. W niektórych sytuacjach szczepionka powoduje chorobę, przed którą miała zabezpieczyć, w innych wywołuje alergię, niekiedy dopiero u potomstwa zaszczepionej osoby. W jeszcze innych wypadkach, i są to niezwykle niepokojące informacje odnoszące się nade wszystko do szczepionek skojarzonych, a więc mających uodpornić na kilka chorób naraz. Otóż w innych wypadkach podanie preparatów powoduje poważne skutki uboczne, jak na przykład autyzm. Jakkolwiek nie są to sytuacje bardzo częste, a WHO oficjalnie dementuje te doniesienia, one się zdarzają i ich występowanie musi być brane pod uwagę przy podejmowaniu decyzji o poddaniu się szczepieniu. Powikłania poszczepienne nie są jedynym źródłem niepokoju w odniesieniu do praktyki szczepień. Druga kontrowersja płynie ze sposobu uzyskania materiału wykorzystywanego do produkcji preparatów. Niektóre szczepionki produkowane są bowiem w oparciu o linie komórkowe uzyskane z ciał dzieci zabitych w wyniku aborcji. Na rynku dominują w tej chwili dwie takie linie – WI-38 i MRC-5. Nie można wykluczyć, że są także inne. Jakkolwiek obecnie nie są zabijane kolejne dzieci dla pozyskania materiału biologicznego potrzebnego do produkcji szczepionek, a przynajmniej taką mam nadzieję, korzystanie z tych linii komórkowych oznacza formalny i materialny współudział w dokonanym przed laty grzechu dzieciobójstwa. Obie związane ze stosowaniem szczepień kontrowersje, ta medyczna i ta etyczna, powodują, że nie wszyscy są skłonni skorzystać z tej metody profilaktyki. Tym większy opór ma wielu rodziców, którzy z jednej strony nie chcą narażać swoich dzieci na niepotrzebne lub nadmierne ryzyko, a z drugiej nie chcą w żaden sposób być powiązanymi z koszmarem dokonanej przed laty aborcji. Czy zatem ich sprzeciw wobec praktyki szczepień stanowi zagrożenie dla wszystkich? Wbrew pozorom nie, gdyż statystyki dowodzą, że dla skutecznego powstrzymania epidemii wystarczy, gdy około 75% populacji jest uodporniona na daną chorobę. Dlaczego o tym piszę? Otóż 15 czerwca 2012 roku przeprowadzono w Sejmie RP głosowanie nad zmianą ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi oraz ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Zgodnie z przegłosowanymi niemal jednogłośnie poprawkami, sanepid otrzymuje prawo do wyegzekwowania przymusu szczepień, a więc wręcz do użycia siły, bez wyroku sądu, bez nakazu prokuratorskiego czy choćby nawet interwencji policji. Jest to zapis w swej istocie totalitarny, jako że odbiera obywatelom, pacjentom ich fundamentalne prawo do wyrażenia zgody lub odmowy poddania się leczeniu. Rodzicom odebrane zostaje ich niezbywalne prawo do objęcia odpowiedzialnością ich dzieci. Innymi słowy, Urzędowi Kontroli Sanitarnej zostało przyznane prawo do głębokiej ingerencji w życie obywateli, w życie i funkcjonowanie rodziny. I to w sytuacji, gdy podejmowane działania mogą okazać się szkodliwe dla zdrowia, a nawet dla życia. Doskonałym przykładem możliwych konsekwencji mogłaby być ogólnoświatowa histeria wokół świńskiej grypy, na którą szczepionki Polska nie kupiła tylko z powodu braku środków. Gdyby do zakupu doszło i gdyby przeprowadzono przymusowe szczepienia, jak to zrobić chcieli niektórzy, skutki zdrowotne w skali kraju mogłyby być opłakane, jak to zresztą miało miejsce w niektórych krajach Europy Zachodniej. Drugim przykładem kontrowersji wokół przymusowych szczepionek jest presja na szczepienie każdej nastoletniej dziewczynki, o kobietach nie wspominając, przeciwko zakażeniu wirusem HPV. To prawda, że jest to groźny wirus, przenoszony poprzez kontakt seksualny. Ale czemu ma zapobiec szczepienie? Już wydaje się, że tylko uniknięciu zdrowotnych konsekwencji niemoralnych, nieuporządkowanych zachowań w dziedzinie seksualności. Nie mówi się jednak o tym, że niektóre z zaszczepionych dziewcząt zostaną tą szczepionką faktycznie zainfekowane i zamiast odporności uzyskają chorobę. Szczepionki niewątpliwie są wielkim osiągnięciem medycyny. Niekiedy tylko dzięki nim możliwe jest zapobieżenie groźnym chorobom. To prawda. Niekiedy jednak ich stosowanie prowadzi do poważnych powikłań lub wiąże się z uczestnictwem w nieakceptowalnych moralnie działaniach osób trzecich. Dlatego każdy ma prawo do osobistej decyzji o poddaniu się szczepieniu lub o jego odmowie. Ma takie prawo i musi je mieć. Jeśli mu je odbierzemy, wszelkie argumenty o działaniu w imię większego dobra zaczynają brzmieć bardzo fałszywie. Pozdrawiam, ksiądz Piotr Kiniewicz, Marianin.
Tu Radio Watykańskie. Dziękujemy Państwu za uwagę. Laudetur Jezus Chrystus.